Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Blim, 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 dżingielek, czy jeszcze nie?
Nerdy nocą?
Jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Ej, chodź rozwalmy jakieś mity.
Dobrze, no to tak. Czy od masturbacji można się uzależnić?
Nie. Nie?
Nie można. Nie to można. Znaczy, ponieważ sobie poczytałam na ten temat, no bo mam syna, tak? I doszłam do takiego wniosku, że po pierwsze, w ogóle od wszystkiego można się uzależnić. A co to jest uzależnienie? To jest wtedy, kiedy zaniedbujesz inne obszary swojego życia z powodu tego, że nie jesteś w stanie się powstrzymać przed robieniem czegoś, tak? Tak jest z alkoholem, tak jest z, nie wiem, z narkotykami.
Z grami komputerowymi.
Tak jest z grami komputerowymi, tak jest z...
Chodzeniem na siłkę czasami.
Z chodzeniem na siłkę, z jedzeniem czekolady. Hmm. No cała masa rzeczy, od których można się uzależnić. I są obszary w mózgu odpowiedzialne za uzależnienie, za hazard, za tego typu rzeczy i one gdzieś tam się pewnie uruchamiają wówczas.
Tak, i jeszcze jedni ludzie mają te miejsca gdzie indziej, a inni gdzie indziej. Znaleźli jakieś geny odpowiedzialne za skłonność do uzależnień.
Dokładnie tak. Wracając do masturbacji. Jeżeli ta masturbacja nie przeszkadza w życiu codziennym i nie jest tak, że musisz wychodzić co godzinę z biura, iść do toalety, się masturbować, bo tylko w ten sposób potrafisz sobie poradzić z napięciem, które gdzieś w tobie rośnie, to jest okej. Okay. Mhm. Zresztą z tym napięciem. To napięcie jest takie dosyć kluczowym słowem przy uzależnieniach. Wszelkiego rodzaju. Ktoś zje całą czekoladę, ktoś będzie się masturbował, ktoś inny wypije setkę, a ktoś jeszcze usiądzie na 3 godziny, czy na 3 dni, czy na 3 miesiące do gry komputerowej. Bo inaczej sobie nie daje rady z napięciami, które, ze stresem, które mu przynosi życie. Mhm. Więc jeżeli masz różne sposoby radzenia sobie z napięciem i raz sobie poradzisz tak, że będziesz na kogoś krzyczeć, bo w ten sposób wyrazisz swoją złość, bo w ogóle odczujesz tę złość,
drugiego dnia pójdziesz przekopać ogródek i wysiłek fizyczny przyniesie ci
trzeciego dnia zaczniesz płakać, bo to napięcie spowoduje płacz. Czwartego dnia zjesz czekoladę, a piątego dnia pomyślisz chwilę, przemyślisz sprawę, zapiszesz parę słów. Ja bardzo lubię radzenie sobie napięciem poprzez pisanie albo narysujesz coś. Mhm. To tak naprawdę znaczy, że masz bardzo rozmaite i różnorodne sposoby radzenia sobie ze stresem i z napięciem. Jesteś totalnie zdrowym człowiekiem. Mhm. I masturbacja jest jednym ze sposobów na to. Masturbacja oczywiście też może być bardzo przyjemna, tak jak i jedzenie czekolady i
picie
alkoholu.
Może być także frustrująca. Tak samo jest.
Może być frustrująca, bo na przykład, nie wiem, postanowiłeś sobie, że dojdziesz 5 razy, czy postanowiłaś sobie, że dojdziesz 5 razy i ten 5. raz kurwa nie wychodzi.
Nie wychodzi, tak. Albo jest taki flop. I liczyłam na coś lepszego dzisiaj.
Tak, albo grasz w grę w kulki, tak?
I przegrywasz ciągle,
tak? No dokładnie, więc od masturbacji można się uzależnić tak, jak się można uzależnić od wszystkiego. Masturbacja nie jest bardziej uzależniająca niż cokolwiek innego. Częste masturbowanie się nie oznacza bycia uzależnionym od tej czynności.
Tak jest. Jedyne, co należy zachować, to pewną higienę. Myć ręce.
I raczej nie robić tego publicznie, chyba że z partnerem.
Tak, chyba że z partnerem. Publicznie w ogóle chyba nie wolno. Jest chyba jakieś prawo, że nie można się
obnażać
tak. W miejscach publicznych. Można się masturbować, no ale, nie obnażając się.
No właśnie, możesz mieć przecież...
Jechałam kiedyś z takim człowiekiem autobusem.
Ale słuchaj, możesz się masturbować też w taki sposób, że możesz mieć jakiś gadżecik, który gdzieś tam, przynajmniej w przypadku kobiet, gdzieś ci coś tam bzyka w majtkach, niewielkiego.
Nikt nic nie wie,
a ty wiesz, tyng! I zawsze jest znowu tyng!
I taki rumieńczyk przyjemny. No.
Więc to kobiety miały pod tym względem przyjemniej, bo one mogą w sposób niewidoczny się masturbować.
Punkt G.
Punkt G.
Nie punkt G, tylko obszar.
Nie G, tylko...
Tylko tam w środku.
Tam w środku, to znaczy...
G.
Jakby to powiedzieć? Wnętrze pochwy jest bardziej wrażliwe na ściance górnej. Mniej więcej w odległości...
No nie wiem, tyle.
Tak mniej więcej do drugiego palika palców, czyli to będzie ile? Za 4 centymetry.
To najlepiej sprawdzić organoleptycznie.
Tak.
Jest taki moment w podnieceniu, który ma fizjologiczne objawy u kobiety w pochwie i dookoła i tak naprawdę wszędzie indziej też, że jak się tam włoży te palce, to można wyczuć pewną szorstkość troszeczkę inną niż na przykład na dolnej czy bocznej ściance. I moim zdaniem tak można pogmyrać i poszukać.
Można pogmerać i poszukać i można... To nie jest miejsce, jedyne miejsce, gdzie można osiągać orgazm.
Absolutnie.
Natomiast
nie jedyne,
jest to miejsce,
nie.
W którym jeżeli ktoś ma trudności z osiągnięciem orgazmu, to tak naprawdę jest to fajne takie, ja bym powiedziała, że to jest, jak się gra w Chińczyka, jest taki jeden moment, to są takie specjalne miejsca, kwadraciki, gdzie przeskakujesz ileś stopni do góry, tam nie wiem, z 5-6 stopni do przodu. Punkt G to jest coś takiego. To ci nie daje, moim zdaniem, orgazmu pewnego i tak dalej. Natomiast jak zaczniesz pieścić, czy też stymulować to miejsce, to przeskoczysz kilka stopni do góry w drodze do orgazmu.
Niektóre tak mają, inne nie.
Oczywiście.
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 Żeby było jasne, wszystko jest z nami w porządku, niezależnie od tego, jak tam się to wszystko zachowuje.
Kolejny mit to jest orgazm pochwowy, czy waginalny, czy tam.
Och, zawsze mnie irytował ten rozdział. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak wielka jest łechtaczka.
Że ona jest ogromna.
Ona jest ogromna, znaczy nie dlatego, że jest ogromnym, nie wiem, no, badylkiem, nie wiem jak to nazwać. Ale ona się rozprzestrzenia tam pod skórą, w ciele, na dużo większy obszar niż tylko to miejsce, o którym przyzwyczailiśmy się mówić, że to jest łechtaczka i mamy go niektórzy na klawiaturze.
Tak, więc łechtaczka, jakby część zewnętrzna, tak, część zewnętrzna łechtaczki jest rzeczywiście wielkości małego guziczka. Nawet jest to, nie wiem, czy do czego można by to porównać na ciele.
Ta mała kuleczka, która tam jest z przodu, na tych takich z przodu?
Tak. Jakie to jest wielkość?
Ja nigdy nie myślałam, że ta kuleczka to jest łechtaczka. Myślałam, że łechtaczka to jest to całe, do czego ona jest przyczepiona.
Znaczy łechtaczka tak naprawdę, oczywiście nie jestem seksuologiem, ale wydaje mi się, że łechtaczka to jest ten taki malutki guziczek i on potem wewnątrz się, prawda, rozdziela na te takie dwie części, które idą wzdłuż warg strumowych w kierunku pochwy.
Proponuję, żeby sobie po prostu wygooglać jakiś atlas anatomiczny albo coś współczesnego.
Współczesnego koniecznie. W momencie, w którym stymuluje się łechtaczkę bezpośrednio, bądź stymulowana jest łechtaczka od wewnątrz poprzez pocieranie penisem, wibratorem, palcami, czymkolwiek.
Wszystko może być dildo, jeżeli jesteś wystarczająco odważna.
Bądź pocieranie penisem, bądź czymkolwiek innym odbytu i tam też od wewnątrz, tam też łechtaczka dochodzi. To znaczy elementy łechtaczkowe dochodzą również w te okolice.
Tak, system nerwowy człowieka jest fajny.
Jest fajny, ale żeby było śmiesznie, można również pocierać sutki. Można również, nie wiem, pocierać wewnętrzną stronę nadgarstka.
I wydaje mi się, że takie obszary w ogóle na ciele to na pewnym poziomie rozbudzenia mogą się na przykład ujawnić, a wcześniej ich tam nie było wcale.
Oczywiście. Można również przeżyć orgazm w trakcie robienia laski facetowi. Usta są mega strefą erogenną, tak? Ten orgazm, który będziemy przeżywać, będzie orgazmem, który w ten czy w inny sposób będzie angażował łachtaczkę i jej okolice.
Tak, więc umówmy się od razu, że podział między orgazmem waginalnym, orgazmem
łechtaczkowym, analnym, sutkowym.
To jest sztuczny podział i nie wiem, czemu on służy. Nie ma potrzeby systematyzowania, moim zdaniem.
Nie ma potrzeby, bo tak naprawdę orgazm sprowadza się tak czy siak do tych takich spięć mięśni w całym ciele.
Czytałam w którejś z znakomitych książek na ten temat, że są takie kobiety, którym na pewnym poziomie zaangażowania emocjonalnego, nie z drugą osobą, tylko jakby w sprawę, to jak napną uda w ten sposób, w jaki napinają je w czasie, kiedy mają orgazm, to mają orgazm.
Są kobiety, które w trakcie ćwiczeń na fitness klubie mają orgazm w czasie robienia brzuszków.
To wszystko się może zdarzyć.
Wszystko się może zdarzyć. Kolejny mit to jest, znaczy mit, nie mit. Wyjaśnijmy kwestię squirtingu.
Tak, wyjaśnijmy.
Co to w ogóle jest, wiesz?
No. Zacznę od drugiej strony. Jest to szalenie popularny nurt w pornografii, w którym pokazujemy kobietę, którą w jakiś sposób zaspokajamy i ona jak ma orgazm, to wytryskuje z niej taki płyn.
Ejakulat.
Ejakulat tak zwany. Tak, no jak wytryskuje to ejakulat, no nie ma wyjścia, musi się tak nazywać. Jest wiele teorii w ogóle. Trochę się waham między kilkoma, to znaczy jedni twierdzą, że to zawsze jest mocz, inni twierdzą, że to jest czasem mocz, a czasem to jest ejakulat, w sensie to, co tam jest produkowane przez ten gruczoł, który tam mamy. Jest teoria, że to wszystko aktorki pornograficzne mają tam nawciskane, żeby potem sobie z siebie efektownie wycisnąć. Faktycznie jak się ćwiczy mięśnie kegla, to można bardzo różne, no, piosenki można gwizdać naprawdę. Sądzę tak, że można. Jakie jest bieżące wytłumaczenie tego, znaczy, co się z nas wydziela? No bo umówmy się,
więc właśnie są dwie
ludzie nawet nie wiedzą o tym, ile się z kobiety potrafi wydzielić płynu, jeżeli jest odpowiednio podniecona i zajdzie 50 innych okoliczności.
No więc są aktualnie dwie teorie, które się ze sobą kłócą, bo w ogóle kwestia squirtingu to są lata 80. XX wieku, kiedy zaczęto to badać.
No.
Bardzo ciężko było zbadać, dlatego że no nie było jak...
To nie jest na zawołanie. Znaczy,
po pierwsze, to nie jest na zawołanie. Po drugie, to nie jest tak, że jak kobieta raz, to zawsze. Po trzecie, to też nie jest tak, że za każdym razem jest tak samo. I wywołać rzeczywiście oczywiście to jest dosyć ciężko, ale też w związku z tym zbadać jest to ciężko, dlatego że ciężko jest pobrać ten płyn do badań. Więc jedne badania wykazały, że w tym płynie nie ma żadnego moczu, są jakieś białka, są jakieś podobne wartości odżywcze do spermy, coś tam.
Tak, nie, czytałam to badanie. Tak.
Było takie badanie. Ale furorę zrobiło badanie gdzieś w grudniu zeszłego roku opublikowane, które stwierdziło, że tam jest mocznik jak najbardziej i że to jest mocz. Tylko że ludzie, którzy się powołują na to badanie, zapominają za każdym razem zobaczyć, że w tym badaniu były badane tylko kobiety, które skwirtowały przynajmniej filiżankę, czyli bardzo duża ilość tego płynu.
A to czasami jest łyżeczka, czasami jest.
A czasami jest łyżeczka, tak, tak. Czasami jest to w ogóle taki.
Przepraszam, nie wiem, czy mężczyźni, którzy nas słuchają, wiedzą, ale czasami oni też wyprodukują łyżeczkę, czasami kilka kropel, a czasami. Ohoho.
Tak. Że można się totalnie zakrztusić. No nie?
Tak. Tak, mogą być różne sytuacje, tak.
To drugie badanie, rzeczywiście u kobiet tam przebadano, nie pamiętam ile, ale nie jakąś ogromną liczbę, nie wiem, kilkanaście chyba tych kobiet.
To mało.
Czy może 30. Przebadano takich, które ejakulują więcej, czy w ogóle za filiżanki ilości, w związku z czym tak mi się wydaje, że rzeczywiście jeśli aż takie ilości tego płynu wydobywają się z kobiety, to być może puszczają również
zwieracze pęcherza.
Tak, zwieracze pęcherza i dlatego tam jest ten mocznik. Tak mi się wydaje. Natomiast kiedy tego płynu jest mniej, to ten płyn jest bez smaku, bezwonny. On jest trochę taki jedwabisty. Takie są zwroty jakby z badań, ze świata, że on ma taką, to nie jest woda, to nie jest taka typowa woda.
Przypominamy także, że kobiece upławy mogą mieć różne kolory, konsystencje, zapachy. I co tam jeszcze?
Znaczy mówiąc parametry. Upławy, masz na myśli śluz?
No tak naprawdę mam na myśli śluz, no to nazywamy to upławy i w ogóle uważam, że
ja nie lubię tego
słowo.
Słowa. To słowo jest brzydkie, bo upławy tak się kojarzy, jakby kobieta była chora.
No, a to nieprawda. A poza tym trzeba się temu przyglądać. Jeżeli dziewczyny, które nas słuchają, się nie przyglądają swoim wydzielinom?
Śluzowie.
Śluz jest okej. Chociaż nie, śluz też nie jest okej. Nie wiem.
Nie lubisz tego słowa też?
Ja, nie, że ten, ale śluz mam wrażenie też nie brzmi jakoś specjalnie.
Ja chyba używam słowa śluz.
Umówmy się na śluz, że trzeba to oglądać.
Trzeba to oglądać, trzeba wąchać. I wiadomo, że w różnych momentach cyklu on jest inny.
Dobrze jest znać swoje ciało i swoją fizjologię. Hołg.
Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o śluz, to tu jest taki kawałek związany z tym, że są kobiety, które jak się podniecają, to są bardzo wilgotne. Są kobiety, które jak się podniecają, to mają, pomimo że są podniecone, nie są wcale wilgotne, potrzebują pewnego rodzaju nawilżenia, bo inaczej boli.
Bardzo serdecznie polecam nawilżenie. Ludzie w ogóle nie doceniają nawilżenia.
I z wiekiem najczęściej jest tak, że kobiety potrzebują bardziej tego nawilżenia.
Tak, bo tam spada nam któryś hormon, który odpowiada za to.
Estrogen.
Estrogen. I to też może się zmieniać w ciągu życia, nie
to,
tylko w jedną
stronę. Ale
to
też może być związane z takimi medycznymi kawałkami, bo jeśli kobieta ma, i to jest ciekawe, jeśli kobieta ma nadżerkę, która wbrew pozorom nie jest czymś dramatycznym, to znaczy nadżerką można żyć, nadżerki wcale nie trzeba wycinać za wszelką cenę, znaczy, że nadżerka lubi wracać. A co to jest nadżerka w ogóle?
O właśnie, to od razu zrobimy, co tak. To jest nadżerka. Nadżerka to jest takie coś, co się robi na szyjce macicy.
Tak, a skąd się to bierze?
O, z przyrody, ze wszystkiego.
Znaczy, to jest tak, nadżerka to jest...
Jak byłam dzieckiem, usłyszałam, że to jest choroba cywilizacyjna.
Och.
No.
Nadżerka to jest wtedy, kiedy komórki, które są wewnątrz szyjki macicy, zaczynają wychodzić w kierunku pochwy i na dnie pochwy, tam gdzie jest jakby to, jak pochwa się kończy i ma płaską ściankę i wtedy, kiedy wychodzą te komórki, one są innego koloru, one są innej konsystencji, one to właśnie słowo jest totalnie nie na miejscu, bo to one nie wżerają się, one nadbudowują się na prawidłowe komórki pochwy. I jest to pewnego rodzaju nieprawidłowość. Podstawową konsekwencją tego, że się ma nadżerkę, jest to, że można mieć krwawienia, plamienia nieco dłuższe, bądź też nieco wcześniejsze, jakieś przepowiadające, z tego względu, że te elementy z szyjki macicy i z macicy krwawią wcześniej.
To jest w ogóle miejsce bardzo ukrwione.
Tak. I to jest cała historia. I czasami naprawdę nie ma sensu ani tego wypalać, no wypalać już się nie wypala, lecz wymraża
się teraz.
Ale nie ma sensu tylko wymrażać z tego względu, że po pierwsze to wraca.
No to zależy z tego, co pamiętam, od tego, jakich to jest rozmiarów. I...
Ale 70% wraca.
A jeżeli chodzi o usuwanie tego, no to przecież są też jakieś czopki dopochwowe, którymi można na przykład je zmniejszyć bądź część
likwidować. Może można, tak, ale to wszystko...
To jest w ogóle bardzo kłopotliwe.
Znaczy to często jest estetyka. To jest estetyka i kosmetyka, więc tak naprawdę słowo nadżerka mogłoby się wydawać, że to jest coś, co mi się wżera, co mnie zabija. Nie, nie zawsze trzeba to usuwać.
Trzeba robić sobie cytologię.
Tak, no cytologię to wiadomo, regularnie, raz do roku przynajmniej. Robić cytologię, odbierać wyniki z tej cytologii.
Tak, zajrzeć, co tam jest napisane. Pierwszym stopniem się nie należy martwić, drugim stopniem też, nie za specjalnie.
Nie, drugim stopniem nie należy się w ogóle martwić, więc są cała masa kobiety, całe życie ma drugi stopień. Od trzeciego stopnia należy się martwić.
Tak, bo wtedy są komórki dysplastyczne, które no, mogą być objawem czegoś, na co trzeba bardziej zwrócić uwagę, ale tak czy inaczej. Jak na wyniku jest, że trzeci wracamy do ginekologa, ginekolożki, pokazujemy wyniki i zastanawiamy się, co dalej, ale to nie ma powodu, żeby rwać włosy z głowy i nie ma powodu się tego obawiać.
Dlaczego zaczęłam mówić o tej nadżerce? Bo to było związane z seksem, a nie pamiętam...
Jak żeśmy doszły do nadżerki,
do szyjki macicy, do pochwy...
Upławy śluz,
tak. A, właśnie. No więc czasami jest tak, że kobieta, która ma nadżerkę, ma dzięki temu więcej śluzu. Więc tak naprawdę czasami opłaca się zachować nadżerkę, bo ten śluz...
Produkowany jest w odpowiedzi na bodźce i na to, że mamy nadżerkę.
Być może jakby śluz jest denerwujący, bo trzeba, nie wiem, o bieliznę bardziej dbać, prawda, trzeba, nie wiem, te wkładki, czy tam bez wkładek, czy z wkładkami, jak to tam woli. Ale w konsekwencji ten seks jest fajniejszy.
Bardziej mokro, ale czasami potrafi być na przykład za mało mokro, bo dziewczyna w ciągu dnia wypiła za mało wody. Just like that.
Wtedy też jej zapach jest inny.
Więc tak, to jest normalne, tak. To, że to różnie pachnie, jest normalne. To, że to różnie wygląda, to jest normalne. Wszystko jest normalne trochę.
Reakcja na zapach spermy i reakcja na zapach kobiecego śluzu z obu stron, to jest ta chemia. To znaczy często jest tak, że właśnie to jest to, co nas przyciąga do drugiego człowieka.
Tak, bo tam są te wszystkie feromony,
tak
te wszystkie inne rzeczy.
Czyli te wszystkie
hormony różne.
Smaki, zapachy to są takie kawałki, nad którymi mamy małą kontrolę i one są jeszcze kulturowo mało zdeterminowane. W związku z tym warto się tego słuchać. Tak? Ta biologia jest najbardziej naturalna właśnie w zakresach zapachu, smaku.
To z tego, co pamiętam, ta kompatybilność, w sensie ktoś na mnie działa, ja na kogoś działam, ma uzasadnienie takie, że mamy jakąś różnorodność genetyczną i dlatego nasze mózgi wiedzą, że to, co teraz węszymy, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę.
Orgazm wielokrotny.
Orgazm wielokrotny. No wiele jest mitów na ten temat.
Wiele jest mitów. Czy każda kobieta jest w stanie osiągnąć orgazm wielokrotny? Myślę, że tak.
Może.
Jeśli nie ma jakichś zahamowań, czemu nie?
Może.
Czym jest orgazm wielokrotny? To
tak,
też zależy.
Tak, od tego, co jest ten orgazm wielokrotny, bo orgazm w ogóle ma jakiś tam wykres i każdy orgazm można sobie jakoś narysować, jaki ma wykres tak naprawdę, jakby się skoncentrować, jakby człowiek naprawdę robił wykresy w trakcie, jak się stuka albo chwilę później. I one mają te różne wykresy i powiedzmy, że bardzo umownie jest ten moment początku podniecenia, bo to potem narasta. Potem jest orgazm i to trochę zaczyna zjeżdżać. I zjeżdża prawdopodobnie do zera, bo potem to musimy właśnie wstać, pójść do pracy, jakieś takie inne rzeczy robić. I z tego, co rozumiem, z lektur i takich innych rzeczy, to jak po tym orgazmie tak troszeczkę nam opadnie, ale potem znowu wzrośnie i znowu mamy orgazm i znowu wzrośnie, opadnie, wzrośnie, to nazywamy orgazmem wielokrotnym. Oczywiście jest dyskusja, czy to jest orgazm wielokrotny, czy jeden, który jest taki specyficzny. Nie wiem, mierzą to jakoś bardziej dokładnie?
Myślę, że nie, bo w ogóle to wszystko, co dotyczy seksualności kobiet jest bardzo...
Zapóźnione w rozwoju.
Tak.
W nauce mało kto to bada
i się w ogóle tym zajmuje.
Niedeterministyczność wielu naszych reakcji, zachowań i w ogóle wszystkiego nie pomaga oczywiście na metodę naukową.
To, co warto zapamiętać a propos orgazmu wielokrotnego, to jest to tak naprawdę nie, że co to jest, tylko że kobieta, kiedy raz dojdzie, może bardzo szybko dojść drugi raz.
Oczywiście, że
i
tak.
I to jest najważniejsze, że jeśli facet nadal będzie ją pieścił, nadal się będzie nią zajmował, a ona będzie otwarta na dalsze przeżycia.
I będzie troszeczkę komunikować, co by było dobre w tym momencie, bo to bywa różnie i też na przykład niektóre kobiety po pierwszym orgazmie robią się bardziej wrażliwe i można by to wszystko zacząć robić delikatniej. Inne wręcz przeciwnie. Wtedy trzeba włożyć troszeczkę więcej siły i tak dalej. Jeżeli któraś z dziewczyn ma ochotę spróbować, to samemu też można. W sensie masturbacją totalnie można sobie zafundować orgazm wielokrotny.
Oczywiście.
Zachęcam do próbowania. Czasami ma się orgazm i trzeba przestać. I już. No bo czujesz, że już, że nie masz ochoty na więcej. Ale jeżeli masz ochotę na więcej, jeżeli czujesz, że coś ten, to proponuję eksperymentować. Może być przyjemnie.
Może też być ciekawie, bo można dojść do...
Kilka razy.
kilka razy albo i nawet więcej.
Można i pół dnia spędzić. Pokazujemy sobie na palcach, ile razy nam wyszło.
I nie powiemy wam.
Nie powiemy wam, ale tak. Można spędzić cały dzień na masturbacji, jak ktoś ma dużo wolnego czasu. Mam taki jeden najmniej ulubiony mit. Kobieta nie wie, czego chce w łóżku. I facet ma zrobić to, co uważa, a kobieta ma być zadowolona. Jest taki mit, niestety.
Jest coś takiego? No. Nie. Wiesz co, to ja wracam do, tutaj odpowiadając na ten mit, wracam do idei. Kurde, weź, popracuj nad sobą, kobieto. Jak będziesz wiedziała, czego będziesz chciała, to będziesz wiedziała, jak to osiągnąć.
Tak, jestem też za tym, żeby właśnie kobieta sama ze sobą spędziła trochę czasu. To w łóżku, w wannie, w pralce, nie wiem. Gdzie.
W pralce?
Na pralce. Gdziekolwiek.
Gdziekolwiek.
Żeby się bawić i eksperymentować, bo umówmy się, jeżeli chcemy mieć z drugą osobą dobry seks, jeżeli będziemy polegać na tym, że druga osoba wpadnie na to, co trzeba zrobić, jak i w którym momencie, to się przejedziemy na tym strasznie. Możemy mieć farta i trafimy na kogoś, kto dobrze obserwuje reakcję i generalnie kuma bazę, ale nie musimy wcale. I co? I będziemy tak leżeć i ten seks będzie taki... A może być dużo fajniej dla wszystkich zainteresowanych. Polecam serdecznie.
Bo seks jest fajny.
Seks jest zajebisty. Jak mam błonę dziewiczą, to po jak odbędę pierwszy stosunek seksualny, będzie plama krwi na prześcieradle.
Nie.
Zupełnie niekoniecznie.
Zupełnie
może
niekoniecznie.
Będzie.
I może nie. Ale tak naprawdę, tłumacząc to też troszkę biologicznie, wystarczy, że laska używa tamponów i ta błona dziewicza już dawno może jej nie być.
Być może jak była dzieckiem, włożyła sobie palec, bo dzieci są ciekawskie wszystkiego i przesunęła sobie coś i do widzenia nie ma.
A być może ta błona dziewicza jest tak elastyczna, bo ćwiczyła mięśnie Kegla, że ona nawet się nie została przebita, bo wiadomo przecież, że w błonie dziewiczej jest otwór, tak? To nie jest błona, która jest zamknięta.
Nie każda dziewczynka się rodzi z błonką.
Też, prawda. Czy w czasie okresu można uprawiać seks?
W czasie okresu można uprawiać seks.
Tak.
Na 1500 sposobów, łącznie z... Jak to się mówi? Jak się nazywa ten seks, co się wkłada penis do waginy?
Ten prawdziwy, klasyczny, normalny, jedyny, właściwy?
Tak, właśnie ten.
Waginalny.
Waginalny, aha.
Znaczy PNV, ale...
PNV. No i znowu po prostu wychodzi brak polskiej nomenklatury na różne
tak.
rzeczy. Tradycyjnie pojmowany stosunek seksualny, także można odbyć, jak się ma okres. Aczkolwiek, bardzo wiele kobiet ma tak, że pierwszy dzień okresu jest dla nich bolesny i męczący.
I one nie chcą wtedy zazwyczaj. Znaczy jest też burza hormonalna się dzieje wtedy w ich ciele, tak? Bo się zmienia jakby ten progesteronowy czas sprzed okresu, tak? I zaczynają inne hormony mówić, dzień dobry, tu jestem.
Ale dla odmiany, pierwszy dzień okresu, który właśnie potrafi być bardzo nieprzyjemny, nie ma lepszego sposobu na to, żeby troszeczkę mniej bolało. Znaczy jest kilka sposobów, proszki, ćwiczenia, jakieś tam rzeczy, ale orgazm też jest całkiem dobry.
Tak, orgazm jest dobry, żeby mniej bolało.
Paradoksalnie, bo to do skurczy mięśni dokładasz drugie skurczy mięśni, a jednak jest lepiej potem.
Uwaga, w czasie okresu można zajść w ciążę.
Jak najbardziej. Są takie dni w życiu kobiety, kiedy ona na pewno nie zajdzie w ciążę, jak odbędziemy z nią stosunek bez zabezpieczenia.
Nie ma takich dni.
Nie ma takich dni. Ba, powiem więcej, zdarza się tak, że zostały ci powiedzmy 2 tygodnie do okresu i uprawiasz seks z kimś, kto tak stanowczo i z taką częstotliwością ona cię napiera, że następnego dnia nagle masz okres.
Tak może się zdarzyć, albo może się zdarzyć tak, że jesteś 2 dni do okresu, masz totalnego PMS-a, ale przyjeżdża twój facet po 3 tygodniach nieobecności i kurde, masz kolejne jajeczkowanie. Bo jesteś tak totalnie po prostu zachwycona tym, że przyjechał i fru. Mm-hmm. Prawdopodobnie jestem dziełem takiego przypadku.
A propos, środki antykoncepcyjne. Które środki antykoncepcyjne mają skuteczność 100%?
Nie ma takich środków antykoncepcyjnych.
Jako dziecko ze spiralki.
A wiesz co ja powiedziałam kiedyś mojemu synowi i w ogóle uważam, że jakby ktoś mi to powiedział i uważam, że to jest bardzo fajne, że ponieważ nie ma 100% środków antykoncepcyjnych i ponieważ w każdym dniu cyklu można zajść w ciążę, to seks warto zacząć uprawiać wtedy, kiedy jesteś gotowy na to, że z niego może być dziecko.
I seks na przykład tak, że warto uprawiać z kimś, z kim jak będziesz
w ciąży,
jakąś przygodę, tak to nazwijmy bardzo subtelnie, to żeby to nie była osoba, z którą nie chcesz mieć tej przygody. O,
Dokładnie tak.
Nie mówię, że zaraz je trzeba kochać, tak, trzymać za ręce i planować całą przyszłość.
Można, wiadomo, że jak się zajdzie w ciąży, to nie musi być tego dziecko, tak? To znaczy są różne poziomy systemu wartości etycznych, w które ja nie zamierzam się w tej chwili wgłębiać. Ale tak czy siak...
Środków antykoncepcyjnych przed, w trakcie i po?
Są opcje, natomiast tak czy siak świadomość tego, że się było w ciąży jest jakąś tam świadomością, jest jakimś wydarzeniem, więc lepiej to robić z kimś, kto z kim mogłoby się mieć to dziecko, tak? Na takim etapie życiowym, na którym to dziecko już nie byłoby...
A jeśli nie, to należy sobie zdawać sprawę z konsekwencji i nie warto tego bagatelizować, no bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.
No więc zaś można w ciąży, zawsze, w każdym dniu cyklu. Nie ma środków antykoncepcyjnych 100%.
Nie dodają się też procenty z różnoprocentowych środków antykoncepcyjnych?
Tak jest.
Ani nie mnożą?
Pierwsze wydzieliny z penisa mężczyzny mogą zawierać spermę. Już samo wchodzenie, jakby nawet jeśli nie ma żadnego jeszcze wytrycku, już może, jeśli facet jest bardzo płodny, może doprowadzić do zapłodnienia.
Seks analny może doprowadzić do zapłodnienia z powodu tego, że sperma i płyny i wszystko się miesza i to
może znaczy, tylko wtedy, znaczy seks analny może doprowadzić do zapłodnienia wtedy, jeśli później będzie zwykły seks lub jeśli nawet dłonią można przenieść spermę. I oczywiście, że w większości przypadków ta sperma nie będzie już na tyle żywotna, żeby zapłodnić. Ale znam przypadki naprawdę i to nie
Znajdzie
są legendy.
Znajdzie się taki dzielny
tak?
plemnik, który jednak
który
dotrze.
Gdzieś tam dotrze, więc warto o tym myśleć, tak? O konsekwencjach tego, że się uprawia ten seks w ten czy w inny sposób. Tak naprawdę wydaje mi się, że nie wiem, czy to nie będzie okropne, to co teraz powiem, ale wydaje mi się, że jedyny rodzaj seksu, który na pewno nie doprowadzi do zapłodnienia, to jest oralny.
Jeśli nie nastąpi transfer za pomocą...
Tak, to jest taki bezpieczny seks.
Tak, bo na przykład absolutnie totalnie widzę sytuację, w której pani robi panu laskę, następnie odbywają przeuroczy pocałunek i następnie jakiś plemnik, który przyczepi się do policzka, nie do śliny. Bo ślina zabija plemniki bardzo szybko.
A potem zrobi pani...
Tak.
Pani minetę, tak?
Tak, więc jest niewielka szansa, ale nadal znowu jakaś jest. No.
Trzeba uważać. No, zaczekaj, jeszcze z mitów. Miałam jakiś mit przed chwilą. A propos ciąży, a propos okresu. Jak się uprawia seks w trakcie okresu, warto zadbać o higienę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że krew się ciężko spiera, a po drugie, dlatego, że w trakcie okresu szyjka macicy jest nieco bardziej wrażliwa, jest bardziej ukrwiona i w czasie okresu choroby przenoszone drogą płciową szybciej się przyjmą, bo właśnie jest bardziej ukrwiona. Więc warto o tym pamiętać i dlatego lepiej się zabezpieczać uprawiając seks w trakcie okresu. A jeśli jakby kwestia higieny jest istotna, to można spokojnie uprawiać seks mając tampona w pochwie. To nie jest niebezpieczne. Ten tampon nie wbije się do szyjki macicy. Szyjka macicy jest dużo mniejsza niż rozmiar tamponu.
Tak, tak, absolutnie.
Potem może być problem z wyjęciem. Czasami trzeba trochę pogmerać albo poczekać chwilkę.
Można też go wyjąć na chwilę, no już bez przesady.
Można, ale to zależy od kwestii higieny, tak? Od potrzeb. Wszystko można.
Wszystko można. Tak, seks oralny jest w porządku, jeżeli chodzi o pewną antykoncepcyjność, ale choroby przenoszone drogą płciową można przenieść przez seks oralny.
Jak najbardziej. Nie tylko wtedy, kiedy się ma, nie wiem, dziury w zębach, czy też jakieś ranki, mikroranki w ustach, ale po prostu
błona śluzowa.
Tak, błona śluzowa z błoną śluzową.
Generalnie prezerwatywa jest dobrym sposobem, żeby uniknąć większości chorób przenoszonych drogą płciową.
Generalnie dobrym pomysłem, kiedy zamierzamy uprawiać seks bez prezerwatywy, jakikolwiek seks, jest poprosić partnera o badanie lub pójście razem i zrobienie sobie badań. To nie jest wstydliwe.
Przed,
tak. To nie jest wstydliwe. To nie jest znak braku zaufania. To jest właśnie znak tego, że chcę jeszcze bardziej się do ciebie zbliżyć i chcę być z tobą bardzo, bardzo blisko. Dlatego bardzo bym chciała wiedzieć, czy nie masz jakichś chorób.
Zwłaszcza, że naprawdę możemy nie wiedzieć, że mamy jakieś choroby.
HIV się 6 miesięcy potrzebuje, żeby się w ogóle ujawnić.
Umówmy się, jeżeli mamy jakieś życie seksualne w ogóle w życiu, a nawet jeżeli go nie mamy, możemy coś mieć. To jest w ogóle, moim zdaniem to nie jest w ogóle temat do dyskusji. To znaczy raz na jakiś czas dobrze jest pójść się zbadać, zrobić sobie te badania krwi i tam dziewczyny, żeby ginekolog zajrzał do środka, obejrzał wszystko i być na bieżąco ze swoim stanem zdrowia, no bo kurde, czasami nie wiesz, tak?
Oczywiście.
O właśnie, jak można nabyć opryszkę?
W każdy sposób.
W każdy sposób, łącznie z jazdą autobusem.
Ale opryszczka na ustach nie przenosi się drogą płciową. To znaczy, opryczka na ustach jest innym wirusem, jest wirusem górnym, a opryczka na genitaliach jest innym wirusem. To są wirusy, które są inne i nie gadają ze sobą.
Ludzie, którzy uprawiają seks, którego my byśmy nie uprawiali, niekoniecznie są zboczeńcami.
Chyba, że uprawiają seks z kimś, kto nie może wyrazić niezgody na ten seks. Znaczy nie jest wystarczająco...
Tak jest.
Jest albo zbyt pijany, albo zbyt młody, albo zbyt niepełnosprawny umysłowo.
Tak. Zresztą to ma wzorowanie w polskim prawie. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie podjąć decyzji na temat tego, czy chce wziąć udział w czynności seksualnej z najróżniejszych powodów i upośledzenie umysłowe jest jednym z nich i bycie pod wpływem alkoholu jest drugim z nich i proszę sobie zajrzeć do kodeksu karnego, to...
To nie należy z nim uprawiać seksu.
To nie należy z nim uprawiać seksu. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie ci w trzeźwości i w entuzjazmie powiedzieć, że tak, to znaczy, że być może zaraz będziesz uczestniczyć w gwałcie. I co teraz?
I nawet jeżeli są osoby w naszym dyskursie publicznym, które twierdzą, że kogoś nie można zgwałcić.
Nie da się zgwałcić prostytutki, pamiętam tak. Takiego polityka.
Był taki jeden, tak? Albo, że jak mąż to nie jest gwałt.
Jak najbardziej jest.
Albo, że ona miała za krótką spódniczkę. To jeśli są to nawet w dyskursie, którzy mówią tak, to po pierwsze, Bogu dzięki, nasza mentalność się zmienia. Po drugie, prawo jest dosyć jednoznaczne w tym zakresie i nawet jeśli są sędziowie, którzy inaczej sądzą, to naprawdę można, znaczy należy te sprawy ciągnąć dalej, bo prawo jest w miarę dobrze zbudowane.
Egzekucja tego prawa oczywiście jest trochę trudniejsza.
Tak,
i nadal się
ale kulturowe, te kodeksy są naprawdę, znaczy te definicje są całkiem niezłe. No a po trzecie, jeśli my, w cudzysłowie kobiety, dlatego że to nie tylko dotyczy kobiet, ale jeśli my nie będziemy walczyć o to, żeby jednoznacznie stawiać sprawę, no to wiadomo, że nas nie będą brali na poważnie, więc ja się cieszę, że jakby, że to się zmienia. Jesteśmy w takim okresie teraz społecznym, powiedzmy, że to, co jeszcze 15 lat temu było dopuszczalne, to już w tej chwili jest uważane za absolutnie niedopuszczalne. Mam na myśli pewnego rodzaju sformułowania. Już nawet w tej chwili mi się wydaje, że to, że nie można zgwałcić prostytutki, by nie przeszło. To, że jest polityk, który jeden tam z tych naszych, nawet nie bardzo mam ochoty wymieniać, który...
Nie zaszczycajmy ich wymieniać.
Tak, siedzi gdzieś tam i zawstydza nas i samego siebie przede wszystkim swoimi fantastycznymi tekstami, to nie znaczy, że wszyscy tak uważają i to się rzeczywiście zmienia.
Jeżeli ktoś zgadza się z nami odbyć stosunek seksualny, ale w połowie zmienia zdanie i jednak nie chce...
Ma prawo.
Nie stukamy dalej osoby, która już nie chce się stukać. Płeć obojętna. Jeżeli się stukamy, ale osoba mówi, że możemy robić te wszystkie rzeczy, ale tej nie chcę, nie robimy tej rzeczy, bo będzie to gwałt.
Tak.
Konkretnie w prawie polskim to się nazywa zgwałcenie. A gwałt to jest coś bliżej rozboju i tak dalej. Ale tak, nie robimy tego. Czasami to jest trudne, należy ćwiczyć swój charakter.
Jeśli osoba, którą się stukamy, jest w jakimś stosunku zależności z nami.
Należy to uwzględnić, bo to może być wykorzystanie stosunku podległości
i zależności. Ja bym unikała takich sytuacji, bo one mogą się obrócić przeciwko mnie.
Tak.
Bardzo łatwo. I to właśnie wtedy, kiedy jestem tym szefem, tak?
Mhm.
To
znaczy... Szefem, szefową.
Tak. A wracając do kwestii bólu i kwestii BDSM-u, to jeszcze bym powiedziała coś takiego, że to, co zostało przedstawione w książce i w filmie o panu Greju...
30 czegoś tam Greja?
Nie, to było 50.
50?
Chyba,
what, nie?
50.
50 Shades of Grey.
Tak, ja to pierwszą część przeczytałam po polsku.
Nie byłam w stanie.
Było to dramatyczne. Potem przeczytałam po angielsku, stwierdziłam, że może sobie trochę język jakoś tam doszlifuję, szczególnie ten język właśnie z tego zakresu, ale się okazało, że po angielsku to również jakby pani się ograniczała do 17 wyrazów, żeby opisać to samo. No trudne to było, ale przeczytałam. To nie ma nic wspólnego z BDSM-em.
To jest fantazja seksualna zapisana w ten, a nie inny sposób. BDSM i to nie mają zbyt wiele punktów wspólnych, chociaż wykorzystują podobne akcesoria.
Ale przede wszystkim ta relacja, która została w tej książce napisana, jest relacją przemocową, w której dziewczyna została wykorzystana. Ponieważ ona kompletnie nie była świadoma tego, na co się pisze. Ona podpisywała papiery, które ona nie miała w ogóle najmniejszego pojęcia. Ona to w ogóle...
Nie mówię o tym, że z tego, co zrozumiałam, zasady były zmieniane w trakcie tego ich układu, ale bez
ta dziewczyna była dziewicą w momencie, kiedy podpisywała te papiery, z tego, co pamiętam. Więc ona w ogóle nie była świadoma tego, na co się pisze. BDSM wygląda inaczej. BDSM jest decyzją ludzi, że chcą ten seks przeżywać inaczej. Mają takie, a nie inne doświadczenie, wiedzą, co lubią, wiedzą, czego nie lubią i chcą spróbować silniej, mocniej.
Włączyć w to inne bodźce, inne emocje.
Włączyć w to, nie wiem, jakieś właśnie potrzeby władzy, kontroli, ograniczenia, bólu. Całą masę takich odczuć, ale to przede wszystkim w BDSM-ie jest świadomość potrzebna, decyzja i pewnego rodzaju zasady ustalone.
I dorośli ludzie, i mam tutaj na myśli ludzi dorosłych.
Dorośli dojrzali.
Dojrzali umysłowo.
W tej książce jedna ze stron nie miała żadnej ani wiedzy, ani świadomości, ani dojrzałości. Więc to była relacja przemocowa. Bardzo miałam potrzebę to powiedzieć.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo to jest dość istotne. Znaczy, rozumiem, że z jednej strony ta książka i film, film to nie wiem, ale książka na pewno otworzyła w wielu związkach i w wielu relacjach jakieś nowe opcje dla wszystkich zadowalające, ale jeżeli ktoś chce brać przykład z bohaterów tej książki, to niech tego nie robi, bo zrobi sobie i komuś krzywdę.
Tak jest.
A jeżeli ktoś chce spróbować z nowymi akcesoriami i podniecać się tego rodzaju fantazjami, śmiało, z rozsądkiem.
Jest coraz więcej polskich dobrych sex shopów, internetowych przede wszystkim, gdzie
w
mają...
W Warszawie mamy też na ulicy Jana Pawła II bardzo piękny zestaw sex shopów.
Prawda, ale mamy też na przykład sklep Barbarella, który jest gdzieś skierowany do kobiet. Mamy Beaty Uzę przecież, też skierowana bardziej do kobiet. Jest dużo sklepów w internecie, gdzie można to sobie wszystko pooglądać, gdzie można sobie poczytać, gdzie można zobaczyć, do czego co służy. Te gadżety nie są tanie, one często są całkiem drogie. Dobry wibrator kosztuje kilkaset złotych. Fajne dildo pewnie koło stówy. Zaczyna się od, ale potem, nie wiem, jakieś dodatkowe, nie wiem, wibratory analne, kulki, nie kulki, różne inne tego typu rzeczy. Jakieś piramidki.
A propos dildo, przypomniało mi się, żeby powiedzieć, żeby nie wkładać sobie jednakowoż warzyw w otwory ciała. To może być niezdrowe.
No może być niebezpieczne, ale też na przykład uważać w tym, co się wkłada w odbyt, z tego względu, że odbyt ma taką tendencję do wchłaniania wszystkiego.
Tak, dobrze jest, jeżeli wkłada się coś w odbyt, żeby mieć pewność, że da się to wyciągnąć.
Tak, dlatego na przykład dildo analne, czy też wibratory analne są zakończone takim grubszym elementem, który gdzieś
zostaje
na zewnątrz.
Nie da się go przypadkiem wchłonąć za pomocą z naszych znakomitych zwieraczy.
Zwieraczy, które mają tendencję do wciągania.
A propos, jest taki mit, że mężczyzna, który lubi jak się zająć jego odbytem i
prostatą
od tamtej strony, że ma jakieś tendencje homoseksualne. Niekoniecznie.
Nie, to jest tabu i myślę sobie, że tak samo jak kobieta musi się przekonać do tego, że ma ochotę na seks analny i że nie zesra się w trakcie.
A jak się zesra, to jest fizjologia i ktokolwiek będzie się zachowywał na ten temat jak idiota albo paruwa, to powinien przestać.
Tak, to znaczy jakby, ale że szanse na to, że się zesra są minimalne,
nikłe.
Są nikłe.
Fizjologia
tak samo
też
facet działa. Też. Facet też musi jakby się do tego przekonać i pewnie jest to jeszcze kulturowo dla niego trudniejsze. Ale rzeczywiście pieszczoty wewnątrz odbytu faceta idące w kierunku jego prostaty, czyli w kierunku
tego gruczołu,
który jest pomiędzy jądrami a pośladkami, powiedzmy, czyli idące w tym kierunku są podać pieszczotami niezwykle intensywnymi i orgazm przeżywany w ten sposób, to znaczy jakby połączenie, nie wiem, załóżmy, seksu oralnego
z pobudzaniem prostaty od strony odbytu.
Tak, to jest w ogóle po prostu odlot, tak mówią mężczyźni.
Wielu mężczyzn tak mówiło, że to jest ekstatycznie przyjemne.
Wiadomo, że wtedy trzeba mieć bardzo krótkie paznokcie, tak, no bo ta błona śluzowa wewnątrz odbytu jest niezwykle wrażliwa, więc...
A jeżeli ktoś ma z tym problem, to naprawdę... Są gumowe rękawiczki, których można do tego użyć. Można włożyć palec w prezerwatywę. Można zrobić parę rzeczy, żeby było bezpieczniej.
Albo bardziej komfortowo też dla obu stron.
Tak. Nawilżać zawsze, jeżeli rozmawiamy o seksie analnym, o odbycie i tak dalej, musimy dbać o poślizg i nawilżanie dla bezpieczeństwa i komfortu.
Seks analny, zresztą nie tylko, ale częściej wiąże się też często z różnymi dźwiękami wydzielanymi przez człowieka. To znaczy, to powietrze się tam zasysa. Zresztą w pochwie to też się zdarza, ale powiedzmy, że rzadziej. Czy
i cycki
może...
też piszczą.
Cycki piszczą, powietrze, można tam, nie wiem, jakieś niekoniecznie gazy, po prostu może być jakieś zatkane powietrze, które gdzieś tam będzie wychodzić.
Umówmy się, przy czynnościach seksualnych dochodzi do nagromadzenia powietrza w różnych otworach ciała.
Dokładnie i oczywiście można się tego wstydzić. Czemu nie? Ale to przeszkadza. To naprawdę wstyd przeszkadza, to mam na myśli.
Wstyd przeszkadza, lepiej do tego podchodzić naturalnie i nie płoszyć osób zainteresowanych, no.
Nie przejmować się tym nadmiernie.
Nie ma się czym przejmować. Oczywiście, że to jest niezręczne, ale come on, bez przesady. jak byłam młoda, rozmawiałam z moją macochą, która tłumaczyła mi, że zawsze trzeba założyć prezerwatywę. I ona rozumie, że to jest nieromantyczne w takiej chwili, ale należy to zrobić. I ja nie wiedziałam, o czym ona mówi, ponieważ dla mnie to nie była czynność nieromantyczna, tylko element życia seksualnego.
Oczywiście, że tak.
Jest taki moment, jak się dotykamy i przewracamy i robimy te wszystkie rzeczy, w którym...
Te śmieszne ruchy?
Tak, te śmieszne ruchy. Haha. Nie są śmieszne. Znaczy wiadomo, że dla osoby, mówi... która nie jest w temacie, tak. Oczywiście to może wyglądać śmiesznie, że ktoś rusza biodrami akurat w taki sposób z drugą osobą, ale to nie jest śmieszne.
Jest w każdym razie ten moment w czasie tego seksu, kiedy ktoś zada pytanie, gdzie masz gumki, albo podaj gumkę, jeśli ta gumka jest przy łóżku, albo czy masz gumki.
Tak, to lepiej. Lepiej mieć gumkę.
Lepiej mieć, tak.
Zawsze lepiej mieć, bo Anusz ktoś spyta.
Dokładnie. I nie, to, że kobieta nosi gumkę w portfelu, nie oznacza, że jest rozwiązła, oznacza, że myśli.
Że myśli, dba o swoje bezpieczeństwo i w ogóle wszystko jest
o lepsze. O swoje przede wszystkim.
To, że człowiek ma przy sobie prezerwatywy, nie znaczy, że jest gotowy na seks, liczy na seks, czy cokolwiek w tym stylu może...
To, że nosimy ze sobą pieniądze, to nie oznacza, że od razu wydamy je wszystkie natychmiast i jeszcze więcej, tak?
Tak, no na tej samej zasadzie. Nie ma się z czego wyśmiewać.
Ja wiem, zaraz. Co warto mieć przy łóżku, jak się uprawia seks?
Lubrykant myślę mieć dobrze. Prezerwatywy już powiedziałyśmy. Woda się przyda może.
Chusteczki.
Chusteczki higieniczne.
Higieniczne.
Ręcznik może się przydać, może nie.
No ręcznik to zależy, nie wiem.
Może
ręcznik
okres,
myślę właśnie,
nie.
Okres, squirting. No. Jakieś gadżety to wiadomo.
Gadżety
tak?
To już wedle upodobań sobie każdy postawi przy łóżku. Wyłączyć telefon, nic tak nie rozprasza, naprawdę. Jak na potrzeba odebrania czegoś.
Ja nie powiem tego, co chciałam powiedzieć, ale są osoby, które celują w dzwonienie. Znaczy nie chcące, ale celują w dzwonienie w trakcie, naprawdę.
Cześć, mamo. Ja też.
Seks bywa obrzydliwy.
Na przykład kiedy?
Kiedy jest niechciany. Kiedy jest wymuszony.
Tak.
Kiedy jest bez chemii, albo bez miłości, albo bez... Znaczy, kiedy brakuje tego, kiedy jest taki czysto techniczny... Nie wiem, jak to powiedzieć.
Chyba wiem, o czym mówisz i spróbuję. Rozmawiałam oczywiście z wieloma osobami płci obojga, które mówiły, że w trakcie było mi tak trochę wszystko jedno, albo okej, albo coś tam, ale po fakcie tak jakby to się nie zdarzyło, to byłoby lepiej trochę. Jak nie masz przekonania, czy to jest to... Jak właśnie nie ma tej chemii, nie ma ekscytacji.
Nie ma chemii, albo nie ma miłości, albo nie ma, nie wiem, jakiegoś czułości. Zaangażowania, czułości. Coś jest potrzebne. Przecież żeby seks nie był obrzydliwy, potrzebny jest któryś z tych elementów.
Tak. Coś więcej niż tylko to, że narządy są sprawne.
Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, seks nie jest obrzydliwy.
Ogólnie rzecz biorąc, tak. Dobry seks nie jest obrzydliwy. Może się tam zdarzyć wiele rzeczy, które w każdym innym kontekście moglibyśmy mieć wątpliwości, ale w trakcie seksu jest troszeczkę więcej... To jest szczególny kontekst w ogóle.
Seks ma w sobie bardzo dużo wydzielin, ma bardzo dużo
dźwięków,
takich rzeczy, które jeśli nie jesteśmy otwarci na te wydzieliny, jeśli mamy taką... Są osoby, które zawsze muszą mieć wszystko
czyściutko
w kancik.
Nie, seks jest messy. Nie wiem, jak to jest po polsku.
Seks jest dirty. Też nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak, seks jest messy i... Im prędzej się nauczymy z tą fizjologią swoją własną, im prędzej ją polubimy, tym łatwiej nam będzie przyjemność odczuwać w czasie seksu, bo potem się okaże, że na przykład, że potrzebujemy alkoholu, żeby się rozluźnić do seksu, bo właśnie ta fizjologia nas trochę przeraża, bo alkohol nas...
Pozbawia nas pewnych zahamowań.
Tak. No to nie, to lepiej się przyzwyczaić do tego, że może być właśnie śluz, że może być jakaś wydzielina, że ślina, że mokro, że lepko.
A także im wcześniej zaakceptujemy to, że to jest część naszej fizjologii w trakcie seksu, tym mniej nas zrani ktoś, kto się zachowa jak osoba, która się nie powinna tak zachowywać i na przykład powie, to ohydne.
Ja w ogóle myślę, że to jest też w kontekście wychowywania dzieci, że im bardziej sterylnie, sterylne, że im bardziej sterylnie wychowujemy nasze dzieci i myjemy im te rączki przy każdym przebrudzeniu, nie pozwalamy im się bawić w błocie i tak dalej, to tym myślę, te osoby będą miały w życiu dorosłym problem, żeby zaakceptować swoją własną fizyczność.
Mogą mieć wtedy obsesję tego, że po wszystkim się trzeba by natychmiast umyć i tak dalej.
A to jest straszne. Wiesz, facet, który wychodzi z łóżka, żeby umyć się natychmiast. O Jezu, jakie to jest okropne.
Tak, to można zrozumieć nawet tak niekorzystnie, powiedziałem.
A to jest okropne, no.
Tak, to znaczy, że ktoś komuś by się przydało troszeczkę więcej wyluzowania na ten temat, bo przez chwilę poleżeć w tym całym bałaganie, który się narobiło w trakcie seksu, też jest fajnie. To trochę zbliża, nie?
Ja w ogóle lubię zapach seksu.
Zapach seksu jest ekstra.
Czy rozmiar ma znaczenie?
O, właśnie! Właśnie, o tym zapomniałam. To jest tak.
Czy rozmiar ma znaczenie?
Na początku chciałabym zaznaczyć, że damskie narządy płciowe są bardzo elastyczne w jedną i w drugą stronę. I na przykład jeżeli kobieta ma partnera lub partnerkę jednego rozmiaru, to w ciągu paru miesięcy potrafi się, nie wiem jak to ująć, może się zmienić to jaka ona jest w środku. O. Może.
Dostosuje się.
Dostosuje
tak.
się. A także, że rozmiar ma znaczenie. Czytałam jakieś takie forum
mikropenisów,
gdzie oczywiście najróżniejsze rozterki są rozważane i ja miałam zawsze takie przeczucie i cieszę się, że tam to przeczytałam, że bez przesady, to znaczy rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że
parę centymetrów potrzeba, tak?
Na obszarze od 0 do 4 centymetrów od wejścia do pochwy jest bardzo wrażliwe kobiece miejsce w środku i jeżeli ktoś ma penisa rozmiaru do 4 centymetrów, no to umówmy się, dotrze tym penisem tam, że...
Znaczy, że zazwyczaj palce ma też dłuższe.
No zawsze ma też na przykład palce i jeszcze ma język i jeszcze jest tyle innych organów.
I może mieć wibrator.
I może być tysiąc rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli seks, który nie mieści się w tej normie, w której się zwykle rozmawia o seksie, że facet w Polsce ma penisa w rozmiarze od iluś tam do kilkunastu centymetrów statystycznie, a kobieca pochwa jest mniej więcej taka sama.
Nie, kobieca pochwa ma mniej więcej 6 do 8 centymetrów, a przeciętny penis ma 11 do 15, w związku z czym tak naprawdę...
Come on. Oczywiście. Jeżeli idziemy do łóżka z kimś, kogo kochamy, lubimy, albo wiemy, że mamy razem frajdę, albo jesteśmy w głębokiej przyjaźni, albo w ogóle mamy więź emocjonalną i cieszymy się na ten seks i on będzie ekstra niezależnie od tego, co się stanie, czy nam na przykład dzisiaj wyjdzie, albo nie wyjdzie, czy ja dojdę, czy ty dojdziesz, czy cokolwiek, to rozmiar nie ma znaczenia.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Dodam jednak tak trochę, żeby zamącić, czy też może, żeby jednak powiedzieć tak. Po pierwsze, zdarzają się sytuacje ekstremalne, kiedy pochwa jest bardzo nieelastyczna, bardzo, bardzo malutka.
Albo bardzo sucha.
Zdarzają się sytuacje ekstremalne, w których facet ma wyjątkowo dużego penisa i wtedy się spotyka z kobietą, która ma wyjątkowo nieelastyczną i suchą pochwę.
Może się tak zdarzyć.
Będzie boleśnie, póki się nie nauczą. Zdarzają się sytuacje, w których kobieta ma znowuż bardzo dużą pochwę, a facet ma na przykład cienki penis, bo to nawet nie jest kwestia długości, tylko jest kwestia tego, jak
średnicy.
On się... Średnicy, tak? To jest dużo ważniejsze. No to wtedy rzeczywiście, że jakby on będzie miał poczucie, że pływa sobie w głębinie i w jaskini, która go kompletnie nie otacza, a ona będzie miała poczucie, że właściwie czuje głównie jego biodra.
Mm-hmm. Ale to nie jest koniec świata, bo znowu mamy mnóstwo innych części ciała.
Dokładnie.
I gadżetów.
Dokładnie. Zdarzają się sytuacje, w której facet ma mikropenis, ale najczęściej ci panowie świetnie sobie dają radę z wszelkimi alternatywnymi technikami, bo wiedzą, że mają niewielki penis. Zdarzą się faceci, którzy mają niewielki penis w spoczynku, a jak dojdzie, to kurde po prostu. Zdarzają się faceci, którym staje i powiększa się tak trochę przy innych kobietach, a przy innych zupełnie inaczej, zupełnie robi
się
większe.
I to jest normalne.
Też jest zupełnie normalne.
I to wbrew pozorom wcale nie zależy od tego, jak bardzo jest ta kobieta atrakcyjna, tylko po prostu bywa różnie.
Więc ja bym powiedziała tak, rozmiar nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli obie strony dbają o to, żeby dać przyjemność drugiej strony.
Cudza przyjemność potrafi dać dużo radości, nie należy tego zaniedbywać? Moim zdaniem to w ogóle jest najbardziej...
Bo tak naprawdę facet, który będzie miał jakiegoś wielkiego penisa i...
I nie będzie umiał go używać, to co z tego, że go...
No co z tego, dokładnie. I będzie albo będzie skupiony wyłącznie na swojej przyjemności. Czy kobieta, która będzie miała przepiękne cycki, ale będzie leżała kłoda? No, po co wam taka laska?
O tym rozmawiam od bardzo dawna. Odkąd byłam młodą dziewczyną, zresztą odkąd mi wyskoczyły cycki. Dziewczyny z dużym biustem. Ja nie od zawsze miałam duży biust. On tak mi się zrobił w czasie.
Jakby ktoś nie wiedział, to jest duży.
Jest ten znakomity żarcik, który chodzi po internetach, to znaczy jest zdjęcie kobiety, która ma gigantyczny bufet, jest w ogóle taka super sexy z tym bufetem i mężczyzna, który już wcześniej chodził z kobietą, która miała duże cycki, nie reaguje, wow, jaki bufet, tylko reaguje, o rany, ależ ją muszą boleć plecy. Więc tak, to nie jest takie znowu błogosławieństwo, plecy bolą, biustonosze są drogie i tak dalej, ale dziewczyny, które miały duże cycki, mówiły mi, że mają na przykład taki problem czasami, że kładą się na plecach i cycki robią wschód-zachód. I one mają troszeczkę z tym problem, bo krępują się tego, że ponieważ mają te cycki duże i ciężkie, no to jednak grawitacja wygrywa, a jest takie...
I że nie wygląda tak super atrakcyjnie. No.
Tak, że one przecież powinny sterczeć do przodu. A no nie mają szans, no bo po pierwsze grawitacja, a po drugie no skóra, wielki kawał tkanki, no halo. One mają z tym ten problem albo z tego powodu, że oglądają filmy, czy seriale, czy widzą zdjęcia, na których to jest upozowane i przytrzymane, albo nie wiem, ktoś ma sztuczne cycki. I jeszcze nigdy nie spotkałam się z mężczyzną, który poskarżył się na coś takiego. Naprawdę rozmawiamy o najróżniejszych rzeczach.
Że te cycki się tak rozdzielają? Tak?
Tak. Wszyscy faceci, z którymi rozmawiałam, którzy sypiali z dziewczętami, które mają duże cycki, ani jeden nigdy w życiu nie napomknął nawet o tym, a nawet jak spytałam, to mówią, że w ogóle trochę nie wiedzą, o czym mówię. Kiedy się ich spytam, czy im przeszkadza to, że cycki się rozjeżdżają na boki, jak są duże. Bo oni tak naprawdę w tym momencie, mam wrażenie, myślą o tym, że ale one są zajebiste. Nic więcej. I no. Nawet nie przychodzi do głowy to, co nam przychodzi do głowy.
Tak, tak. No. Oczywiście, że można troszeczkę jakby to nad tym panować, w takim sensie, że można robiąc pompki lub odpowiednie ćwiczenia.
Ten mięsion tutaj.
Nie ten przy barku, ale ten, który jest tutaj z boku piersi. Ten, który jest tam, gdzie fiszbina się powiedzmy kończy, to te mięśnie, te wiązadła, tutaj chyba to się tak nazywa, że można to wyćwiczyć sobie, że one rzeczywiście troszeczkę będą lepiej trzymały. Poza tym dobry stanik robi też bardzo dużo. W sensie dobry stanik, który przez cały dzień nosimy, potem jak go zdejmiemy, to piersi też utrzymują się w tym samym miejscu.
To jest dobry pomysł oczywiście. Mój fizjoterapeuta poradził mi, żebym robiła takie ćwiczenie, które polega na tym, że wyciągam dwie ręce przed siebie, stykam je nadgarstkami i ściągam ze sobą łokcie. Kilkanaście razy dziennie. I tak.
Ta wersja taka, nie wiem jak to opisać.
Składa się ręce jak do modlitwy i naciska się.
I naciska się na dolną część.
Tak, łokcie w poziomej osi, tak.
A naciska się na dolną część dłoni, tak żeby taki właśnie...
A to jest ćwiczenie, które się robiło na WF-ie w pierwszej klasie.
I ono też bardzo dobrze działa, są na te górne części.
Tak, zresztą czuć, co pracuje. Pompki też są niezłe.
Pompki są okej, bardzo. No.
Co tam jeszcze? Dziewczęta się skarżą na to, że mają brzuchy. Chciałam powiedzieć, że to jest takie miejsce, w którym mamy bardzo dużo narządów i brzuch nam zawsze trochę będzie wystawał, bo tym się często zapomina i ogląda się te modelki, które są zupełnie płaskie, no więc to nie występuje w przyrodzie tak naturalnie. Tu są jelita. Jak się leży na plecach czy na brzuchu, znowu nie znam żadnej osoby, dla której atrakcyjna jest płeć żeńska, które kiedykolwiek narzekały na to, że ktoś ma jakiś brzuch.
Ja myślę tak, że kiedy się zaczyna narzekać na wygląd drugiej osoby, to albo znaczy, że się jest płytkim i nie ma sensu się z taką osobą spotykać, albo znaczy się, że miłość się skończyła. I należy zastanowić się, czy jest tutaj co ratować. W sensie, jak zaczynają nas denerwować w drugiej osobie takie rzeczy, które są kompletnie niezależne od niej, bo wynikają właśnie, nie wiem, z wzrostu, wagi, tego typu, czy kompletnie niezależne. No, waga, wiadomo, można się odchudzić, ale...
Można przytyć, można schudnąć.
Tak, dokładnie. Mam na myśli coś, co jest takie zewnętrzne, co nie jest związane z, nie wiem, z jego charakterem, osobowością. To są bardzo powierzchowne elementy. Jeśli to nas zaczyna wkurzać, to ja bym to potraktowała jako objaw. I bym się zastanowiła, co tak naprawdę się wydarzyło między mną a tą osobą, że już nie jest dla mnie atrakcyjna, czy też, że mnie denerwuje to, że nie wiem, sterczą jej starość, tak, z wiekiem nie będziemy bardziej atrakcyjni raczej. Znaczy ja oczywiście z roku na rok jestem coraz piękniejsza.
Oczywiście.
Jak spojrzę na swoje zdjęcia sprzed 15 lat, naprawdę tak jest, ale ale no wiadomo, że zmarszczki, że skóra jest mniej jędrna, mniej elastyczna, że brzuchy, że waga, że metabolizm jest inny.
I
że
to dotyczy i kobiet, i mężczyzn.
Ależ dokładnie. I jeżeli nie zbudujemy sobie, po pierwsze, jakieś poczucie wartości opartego nie na wyglądzie, a na swojej własnej osobowości, a po drugie, jeśli nie skupimy się na cechach nieprzemijających, to kurczę, taki związek nie ma sensu. No, musimy gdzieś... Łatwo jest mi mówić z perspektywy moich lat, prawda, niespełna 40. To jest w ogóle bardzo fajny czas, kiedy się kobieta ma 30 parę lat, bo już jest na tyle zazwyczaj dopracowała samą siebie, już się na tyle lubi, że jest atrakcyjna.
Już spędziła ze sobą wystarczająco dużo czasu, żeby zaakceptować mnóstwo swoich kawałków, które były
wcześniej. A jeśli tego nie zrobiła, to znaczy jest głupia. A jeszcze nie ma tylu lat, żeby jeszcze jakby narzekać bardzo na swoją fizyczność, czy właśnie ciało, czy gdzieś tam jakieś swoje problemy.
Więc... A także przestaje przywiązywać tak dużą wagę do cudzych oczekiwań wobec swojego wyglądu i...
I to jest fajny moment, ale ja mam świadomość tego, że za 10 lat będę tak przed 50 i że już będzie zupełnie moje ciało inaczej wyglądało i może trochę strategicznie, a może trochę właśnie, nie wiem, dojrzale, buduję moje znajomości w oparciu o te cechy, które nie przemijają. Bo starość się, kurczę, Panu Bogu nie udała.
Tak, to prawda.
Znaczy Panu Bogu, czy tam komu tam nas
stworzył? Czy tam komu?
Czy Pani Bogini?
Pani Bogini. Pani Bóg. Mam wrażenie, że stawianie komuś oczekiwań na temat jego wyglądu to jest niebezpieczna sprawa.
W ogóle stawianie oczekiwań jest niebezpieczne. Najlepsze
tak.
Moje relacje, najlepsze moje znajomości, znowuż nie tylko damsko-męskie, są te, które są oparte na braku oczekiwań.
Tak, stawianie ludziom oczekiwań to jest robienie sobie samemu problemów, a innym przykrości.
Mhm. A jest takie zdanie Jana Pawła II, które było moim mottem, jak byłam bardzo młodym człowiekiem, które brzmi: musicie od siebie wymagać, nawet jakby inni od was nie wymagali.
Mhm.
Lubiłam to zdanie, bo ono się mnie napędzało, takie motywacyjne było na zasadzie, że wiesz, nawet jeśli wokół siebie nie mam jakichś autorytetów czy przymusów, to że pracować nad sobą, tak? Nawet jak już ten kościół gdzieś mi był trochę dawno umoczył, to gdzieś to zdanie nadal uważałam za mądre. A parę lat temu dosłownie, może dwa, może trzy, trawestowałam sobie to zdanie na zupełnie inne, moje własne, które jest wynikiem moich obserwacji siebie jako kobiety, ale też właśnie też w kontekście takiego bycia człowiekiem, takiego czerpania przyjemności z życia i znowuż tej pracy nad sobą. Mianowicie, musicie o siebie dbać, nawet jakby inni o was nie dbali.
Absolutnie tak.
To jest tak naprawdę moje takie motto, moja sugestia, czy moja propozycja wobec wszystkich osób, które chciałyby być dobre w łóżku i które chciałyby czerpać przyjemność z fajnego seksu. Dbajcie o siebie, nawet jak inni o was nie dbają, bo tylko wtedy ludzie o was dbają, jak wy sami o siebie dbacie.
Seks to jest taka część naszego życia, o której rozmawiamy najmniej, tak naprawdę, w życiu, a za jej pomocą można dojść do bardzo dobrych dla samego siebie wniosków na temat tego, jak należy o siebie dbać właśnie, jak się rozwijać,
kim się jest,
co się lubi, na co się godzi, a na co nie.
Bo w seksie jesteśmy zwierzętami. Trochę. Seks jest...
Przyrodą taką.
Tak, jest przyrodą, jest emanacją tego, co zwierzęce w nas. Jeśli ktoś umie obserwować siebie i lubi to robić, to patrząc na siebie w łóżku może zobaczyć siebie tego takiego prawdziwego.
Niektórzy się tego boją.
Niektórzy się boją żyć.
Znam bardzo dużo ludzi, którzy się boją...
Prawdy.
Boją się tego, jak seks obnaża, tak naprawdę. Boją się, że ktoś na nich spojrzy tak samo bezlitośnie, jak oni sami na siebie patrzą.
Bo trzeba być łagodnym dla siebie. Zgadzam także się. W łóżku.
Tak. Koniec części drugiej. Jest to także część ostatnia. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie dekompresor.pl oraz na stronie gplusowej Nerdów Nocą.